Trudno nie zauważyć, że zbliżają się święta i myślę, że kiedy idziemy ulicami naszego miasta, kiedy rozmawiamy z ludźmi z prasy czy z innymi znajomymi, no to widać taką atmosferę zbliżających się świąt. Nawet kiedy włączy się telewizor i popatrzy się na to, co się dzieje na świecie, widać, że wszyscy żyją taką myślą, że już niedługo są święta. Każda reklama telewizyjna o tym przypomina, wypowiedzi różnych ludzi koncentrują się wokół tego, że właśnie w najbliższym czasie są święta. Ale kiedy tak patrzę na to wszystko, to myślę sobie, że od kiedy chyba pamiętam, w tym Bożym Narodzeniu, bo tak te święta są nazywane, chyba najmniej jest właśnie tego Bożego Narodzenia. No bo kiedy myślimy o świętach, to myślimy o rzeczach zresztą bardzo pięknych i takich, powiedziałbym, no dających człowiekowi szczęście, no bo to jest spotkanie z najbliższymi, często zebranymi gdzieś z różnych zakątków kraju. To są wspólne posiłki, przy których można porozmawiać o różnych rzeczach. To jest, no, szczególnie dla uczniów i studentów, ale i nauczycieli, czas wolny od zajęć. To też ma pewne znaczenie. No, jest to okres prezentów oczywiście dla producentów różnych zabawek i innych tego typu artykułów. Jest to okres wzmożonych obrotów, a co za tym idzie, zysku. I to jest wszystko bardzo na pewno korzystne, tylko czy o to tak naprawdę chodzi w tym święcie, które obchodzimy? Czy o to chodzi, żeby tylko na tym się koncentrować? Oczywiście nie jestem przeciwnikiem absolutnie całej oprawy świątecznej, ale myślę sobie czasem, że świat właściwie nie bardzo chyba wie, co takiego się wydarzyło i jaką to kolejną rocznicę obchodzimy, można by tak powiedzieć. No i właśnie to jest o tyle dziwne, że święta Bożego Narodzenia są klasyfikowane jako święta chrześcijańskie, no a centralną postacią chrześcijaństwa jest Pan Jezus Chrystus, którego przyjście właśnie w taki szczególny sposób, a właściwie kolejną rocznicę Jego pierwszego przyjścia tutaj na świat obchodzimy. I Pismo Święte właściwie o niczym innym nie mówi, można by powiedzieć, jak o tym właśnie, dlaczego Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. Można by tak powiedzieć. Ja bym podtrzymał tę myśl, mimo że ktoś może powiedzieć, no ale przecież Stary Testament mówi o czymś innym. Nie, tak naprawdę mówi cały czas o tym samym. Mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, mówi o tym, co się wydarzyło, że ta więź została naruszona, mówi o odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i mówi cały czas o tym, jakie wyjście z sytuacji znalazł właśnie Pan Bóg, aby ratować grzesznego człowieka. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj odwołali się do dwóch fragmentów, bardzo znanych fragmentów, i chciałbym zacząć tak, no niejako od końca. To znaczy chciałbym, żebyśmy otworzyli najpierw trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. Trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jest to bardzo znana historia, która dotyczy rozmowy Pana Jezusa Chrystusa z jednym z takich też dosyć ciekawych ludzi opisanych w Nowym Testamencie. Trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I to jest pierwszy fragment, do którego chciałem dzisiaj nawiązać. To jest opis sytuacji, która jest, jak powiedziałem, dobrze nam znana. Nawet duże fragmenty tego miejsca są często jako takie właśnie wersety, których uczymy się na pamięć, o których myślimy wciąż, które dodają nam otuchy na co dzień. I powiedziałbym, że ten fragment pokazuje taką dość nietypową, jak na tamtą sytuację, historię. Otóż Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na świat i kiedy ujawniła się ta Jego misja, którą ma tutaj dokonać, to był osobą, która skupiała wokół siebie bardzo dużo ludzi. To wiemy z różnych fragmentów, które czytamy. Cała masa ludzi, można powiedzieć, szła za Panem Jezusem Chrystusem. I tak jak to jest dzisiaj, kiedy dzieje się coś ważnego, ci ludzie byli bardzo różni. To byli ludzie, którzy może tak trochę z ciekawości, może z tego, że nie mieli nic innego do roboty, jak to się mówi, szli po prostu za Panem Jezusem, myśląc, że no zobaczą coś ciekawego. Byli tam na pewno także ludzie, którzy upatrywali w tym możliwość rozwiązania jakichś swoich problemów. Może oczekiwali od Pana Jezusa Chrystusa jakichś rozwiązań w sferze materialnej, w sferze zdrowotnej, jak wiemy, Pan Jezus Chrystus uzdrawiał ludzi. Może czasem chcieli się poradzić w jakichś sprawach dotyczących konfliktów, jakie mieli z bliźnimi. Ale wśród tych ludzi byli też i tacy, którzy po prostu słuchali Pana Jezusa Chrystusa jako tego, który jest Bogiem i który mówi rzeczy, których ci ludzie nigdy jeszcze nie słyszeli i które by im do głowy nie przyszły. I wśród tych ludzi właśnie był między innymi Nikodem. Myślę, że wielu ludzi głęboko przeżywało to, co mówi Pan Jezus Chrystus i przyjmowało to wszystko. Ale zobaczmy, Nikodem był dość wyjątkowy. Był dostojnikiem żydowskim z tego stronnictwa faryzeuszów. O nich się nie mówi najlepiej, ale nie jest to do końca, można powiedzieć, obiektywne czy uczciwe, dlatego że jednak byli to ludzie, którzy no, byli wśród nich i tacy, którzy byli oddani Bogu, a to, w jaki sposób oni właśnie traktowali tę tradycję, która tam wtedy funkcjonowała, to przywiązanie do tych wszystkich, nawet czasami bardzo dziwnych i wymyślonych tam gdzieś przez ludzi no, przykazań czy jakichś tam zaleceń, to wszystko było jednak obrazem tego, że ci ludzie bardzo poważnie traktowali Pana Boga. I właśnie Nikodem jest tutaj człowiekiem, który nie przechodzi obojętnie obok tego, co widzi. To nie jest człowiek, który no tak przyjmuje to wszystko, co mówi Pan Jezus Chrystus, no i tam jakoś to sobie w głowie ułoży. On nie bardzo wie, co się dzieje, ale ma wrażenie, że jest w tym coś głębszego. I przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa w nocy. Dlaczego przychodzi w nocy? Dlatego, że ten człowiek, który wydawałoby się był tym dostojnikiem, kimś, który może sobie na wiele rzeczy pozwolić, no bo przecież jest wielkim człowiekiem, właśnie paradoksalnie nie mógł sobie na zbyt wiele rzeczy pozwolić i być może jakoś nie bardzo miał odwagę do tego, aby przyjść w ciągu dnia. To jest jedna z hipotez. Inna, która wydaje mi się bliższa, to ta, że być może po prostu Pan Jezus był tak oblegany całą dobę, można by powiedzieć, przez ludzi będących dookoła, że po prostu Nikodem, wiedząc, że będzie rozmawiał o czymś bardzo szczególnym, chciał po prostu spędzić ten czas z Panem Jezusem Chrystusem sam na sam. Myślę, że to było też jakimś powodem, że przyszedł właśnie w takiej nietypowej troszeczkę porze. I to jest ciekawe, bo ten człowiek przychodzi i pokazuje coś, co jest często obecne w życiu człowieka i dzisiaj. On przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa i właściwie na dobrą sprawę, jakbyśmy się wczytali mocno w ten fragment, to on się nawet nie bardzo wie, o co spytać. Bo on nawet nie zadaje do końca pytania. Czytamy, że Pan Jezus odpowiedział mu, ale on właściwie nie formułuje jakiegoś takiego konkretnego pytania, tylko wyraża pewne swoje spostrzeżenia. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. On zauważa to, że Pan Jezus Chrystus nie może być jakąś taką zwykłą osobą, mądrą, tylko to jest ktoś, kto przyszedł od Boga, dlatego że, co jest argumentem, czyni cuda, których nie byłby w stanie robić ktoś, kto nie przyszedłby od Boga. I co odpowiada mu Pan Jezus? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Charakterystyczna cecha rozmów Pana Jezusa Chrystusa z ludźmi. Pan Jezus bardzo szybko dociera, można powiedzieć, kieruje myśli tego swojego rozmówcy na właściwy tor. Pan Jezus nie powiedział jakiejś grzecznościowej formułki w stylu, no miło mi, że uważasz mnie za kogoś, kto przychodzi od Boga, to świetnie, wyjaśnić to jeszcze głębiej. Właściwie nie, prawda? Od razu przystępuje do pewnej naczelnej rzeczy, która go tutaj sprowadza, można by powiedzieć. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No oczywiście tutaj widać, że Nikodem, jak zresztą wiele innych osób, które spotykały się z Panem Jezusem, nie do końca rozumie jeszcze, co Pan Jezus Chrystus ma na myśli. I pyta, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? I Pan Jezus Chrystus odpowiada temu człowiekowi, że nie o takie narodzenie chodzi. Nie o to tutaj chodzi. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Prawda? Co się narodziło z ducha, duchem jest. I tutaj mówi właśnie o tym powtórnym narodzeniu. No i w końcu tutaj widzimy, że dochodzimy tutaj stopniowo do tego wersetu 15, 16 i 17, które właśnie są bardzo często wspominanymi przez nas wersetami, które znamy na pamięć. Te właśnie piękne słowa, w których Pan Jezus Chrystus mówi, dlaczego przyszedł na świat. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I to jest coś, co jest właściwie podstawową rzeczą. Jest to, można powiedzieć, odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle są te święta i te kolejne, które obchodzimy na wiosnę. Właśnie dlatego, że Pan Bóg tak ukochał świat i tego zepsutego człowieka, że poświęcił swojego jedynego Syna na to, aby ratować świat. I Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj nie jako sędzia, tylko jako ktoś, kto ma właśnie wyciągnąć nas z tego, w czym tkwimy. I to był powód pierwszego przyjścia, tego przyjścia, które się już dokonało, Pana Jezusa Chrystusa tutaj na świat. I zobaczmy, jakie elementy właśnie tutaj w tych wersetach występują. Albowiem tak Bóg umiłował świat. To pokazuje, że to wszystko, co się wydarzyło, to, o czym będziemy właśnie wspominać już niedługo, prawda? To przyjście Pana Jezusa Chrystusa to był akt Bożej miłości. Pan Bóg tego nie musiał robić, nie był to objaw Jego sprawiedliwości, powiedzmy, nie był to wyraz, nie wiem, jakichś zobowiązań, które miał wobec człowieka, był to po prostu wyraz Jego miłości, takiej najnormalniejszej na świecie, chociaż ciężko nam to pojąć, właśnie miłości, gdzie robi się coś dla kogoś, kto na to w ogóle nie zasługuje. I co było właśnie tym objawem tej Bożej miłości dla nas? To było właśnie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który był nikim innym jak jednorodzonym Synem Bożym i Bogiem zarazem. A w jakim celu? Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I zwróćmy tutaj uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na pewną powszechność tego wydarzenia. Chodzi o to, aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, co myśli o różnych rzeczach, co powiedzmy, jak widzi siebie, jaki ma status społeczny, majątkowy, nie wiem, jakie mu zdrowie dopisuje, jakim językiem włada, jaki ma kolor skóry i tak dalej, aby każdy po prostu, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale z tego również wypływa pewna rzecz, która już jakby mniej nas nastraja radośnie, jak sobie to uzmysłowimy, ponieważ chodzi tu o to, aby właśnie w wyniku tego przyjścia na świat Pana Jezusa Chrystusa, tej ofiary, którą złożył, abyśmy nie zginęli, ale mieli żywot wieczny. No dobrze, czyli to oznacza, że gdyby Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na świat, to byśmy zginęli. Czyli coś tutaj się dzieje. No i oczywiście Nikodem był świadomy, o czym jest tutaj mowa. Pan Jezus mówi dalej, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli wygląda na to, że mógł teoretycznie Pan Bóg również posłać takiego kogoś, kto by osądził świat, kto by go rozliczył z tego, co ten świat robi. A więc wynika z tego, że ta ofiara, którą złożył Pan Jezus Chrystus, nie jest czymś, co, nie wiem, ułatwiło nam życie w jakikolwiek sposób, ale jest naszym być albo nie być. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na świat, gdyby takiego Bożego planu nie było, no to właściwie nasza sytuacja byłaby gorzej niż tragiczna. I tutaj chciałbym, żebyśmy właśnie odwołali się do kolejnego miejsca, też bardzo znanego, i żeby było ciekawiej, też trzeciego rozdziału, tylko pierwszej księgi, jaka funkcjonuje w naszym tutaj Bożym Słowie. Chodzi o pierwszą księgę mojżeszową, trzeci rozdział. To jest takie miejsce, do którego dosyć często wracam, ponieważ no jest to opis, można powiedzieć, swojego rodzaju początku problemów. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wcześniej czytamy, oczywiście to jest opis stworzenia świata, wcześniej czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka i osadził go tam w ogrodzie Eden, gdzie człowiek żył w takiej harmonii z Bogiem i z resztą stworzenia. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i żonie jego odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. To jest taka smutna historia, która pokazuje właśnie, w jaki sposób grzech pojawił się w życiu człowieka. I to jest historia, która jest o tyle taką problemową sprawą, że cała Ewangelia polega na dwóch rzeczach. To znaczy, słowo Ewangelia oznacza dobra nowina. Ale żeby można było odebrać tę dobrą nowinę, trzeba sobie zdać sprawę najpierw z tej złej nowiny. I właśnie ten fragment jest tą częścią o tej złej nowinie. Ta zła nowina, która mówi, że w ogóle istnieje jakiś problem. Wiemy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz podobieństwo, umieścił go w ogrodzie Eden i tam człowiek sobie żył. Ale w ogrodzie Eden był jeszcze jeden lokator, który stanowił pewien problem. To był wąż uosabiający szatana, który postanowił zepsuć ten porządek częściowo, można by tak powiedzieć. I co się dzieje? Wiemy, że w ogrodzie istnieją dwa szczególne drzewa. Jest drzewo życia, które, jak można się domyśleć, zapewnia nieśmiertelność, i drzewo poznania dobra i zła. I Pan Bóg daje człowiekowi wybór. Z każdego drzewa możesz jeść, ale z jednego nie wolno ci jeść. Ale czy Pan Bóg w jakiś techniczny sposób zabronił człowiekowi spożywania owoców z tego drzewa? No nie, jak widzimy, nie. Można było, w sensie dało się zjeść, ale nie wolno było tego robić. I któregoś razu kobieta napotyka węża, który zwraca się do niej w dosyć specyficzny sposób. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? To jest takie typowe działanie szatana. Czy rzeczywiście w Biblii jest powiedziane, że nie wolno kraść? Czy rzeczywiście powinniśmy chodzić do zboru? A może nie do końca. Prawda? To jest takie podejście próbujące zasiać pewną wątpliwość. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jesteś pewien, że to tak jest? Czy na pewno Pan Bóg ci to powiedział? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Tam o dotykaniu drzewa nie było mowy, ale takie duże środki ostrożności są słuszne. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I co się tu pojawia? Negacja tego, co powiedział Pan Bóg. Wąż zobaczył, że z Ewą już można podyskutować. I to jest rzecz, która nawiązuje do tego, co Pismo Święte mówi, że mamy się trzymać od wszelkiego zła z daleka. Nie ma co próbować. Człowiek nie może wchodzić z szatanem w żadne układy, w żadne dyskusje. Nie jesteśmy mądrzejsi niż on. Niestety. Mamy Pana Boga, który jest od niego mocniejszy, który go zwyciężył, ale człowiek nie może dawać przystępu, jak to się właśnie mówi, diabłu, czyli nie może nawet tak jakby, no podyskutujmy na ten temat, prawda? Nie, dlatego że jak widzimy tutaj, to się zakończyło tragicznie. Najpierw zaczyna się od zasiania wątpliwości, a potem pojawia się już jawne zaprzeczenie temu, co powiedział Pan Bóg. Na pewno nie umrzecie. Pan Bóg powiedział, że umrą. On powiedział, na pewno nie umrzecie. No to kto ma rację? Bóg czy szatan? No Bóg, ale człowiek uznał, że chyba jednak szatan. A dlaczego? Bo szatan ma na to wytłumaczenie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Czy szatan powiedział prawdę, czy skłamał? No właśnie to jest kolejny aspekt działania wroga Bożego. To jest właśnie takie mówienie czegoś, co jakbyśmy tak słowo po słowie przeanalizowali, to właściwie jest prawdą, tylko my to rozumiemy inaczej niż ten ktoś miał to na myśli, prawda? To jest takie jakby celowe, na tym trochę dyplomacja polega podobno, to jest takie celowe wprowadzanie w błąd, polegające na tym, że ja powiem coś, co wiem, że ten człowiek odbierze inaczej, ale właściwie to, co powiedziałem, jest prawdą. Czy człowiek stał się taki jak Bóg? No w jakimś sensie tak, Pan Bóg sam o tym potem mówi. Człowiek już jest teraz taki jak my, zna dobro i zło. Czyli człowiek poznał dobro i zło? Poznał. Stał się jak Bóg? Stał. Tylko, że no, nie w tym aspekcie, prawda? To nie jest tak, że coś poprawiło się w życiu tego człowieka, prawda? Tutaj do człowieka, który słyszy coś takiego, dla takiego człowieka to jest przede wszystkim taka wizja, nie wiem, no, bycia jak Bóg, bycia jak ten najwyższy. Zresztą złapał się człowiek na to samo, na co wcześniej złapał się właśnie ten upadły anioł, jakim jest szatan, że właśnie to jest ta pycha, prawda? Chcę być jak Bóg. I to jest pewnie jakieś rozwiązanie. No i człowiek sięgnął po ten owoc. No i co się wtedy stało? Jednym z pierwszych objawów, dosyć też takich wiele mówiących, jest to, co opisane zostało w 8 wersecie. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. I to jest takie bardzo symboliczne. On się skrył. Czy człowiek krył się przed Bogiem, kiedy żył w ogrodzie Eden? No nie. Żył w harmonii. Żył w takiej zgodzie z Panem Bogiem. Żył w bardzo bliskim kontakcie z Nim. A teraz się chowa przed Nim. Dlaczego? Chowa się przed Nim dlatego, że jest grzesznikiem. Że pojawił się właśnie ten problem, jakim jest grzech, który oddziela człowieka od Boga. I grzech nie jest czymś, co tylko doskwiera nam w życiu, co no nie wiem, może być niebezpieczne w takim wymiarze, że tak powiem, typowo ziemskim. Grzech jest przede wszystkim czymś, co oddzieliło nas od Boga i spowodowało przepaść, która właściwie nie jest możliwa do pokonania poza jednym, jedynym wyjątkiem. No i co? I w tym momencie człowiek niestety ponosi konsekwencje tego, co się wydarzyło. I tutaj wiemy, że rozkład, że tak powiem, odpowiedzialności był taki, zresztą inny niż się powszechnie uważa, bo tu nie można zwalać, że tak powiem, na kobiety. Właśnie zauważmy, że ziemia została przeklęta i ta, że tak powiem, informacja dedykowana jest Adamowi. To dzięki niemu mamy chwasty, dzięki niemu praca jest ciężka, no i nie przynosi często owoców. Natomiast ciekawą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest to, co ma się stać z wężem i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I to jest, uważa się i myślę, że to jest uzasadnione, że to jest taka pierwsza zapowiedź, w której Pan Bóg pokazuje, że to jeszcze nie jest koniec. To znaczy to, co się wydarzyło, nie pozwala na trwanie tego stanu, tej błogiej harmonii właśnie, który był do tej pory, ale to nie jest jeszcze jakby ostatnie słowo. Tutaj jest naszykowana, można by powiedzieć, pewne rozwiązanie tej sytuacji. Przyjdzie taki ktoś, kto rozdepcze temu wężowi głowę, a więc no jak się wężowi rozdepcze głowę, no to on nie żyje przede wszystkim, tak? Czyli zostanie pokonany, ale z drugiej strony to ukąszenie wpięte pokazuje, że ten ktoś, kto przyjdzie i tego węża zgniecie i pozbawi go już możliwości kuszenia ludzi i niszczenia tego, co dobre, ten ktoś zapłaci za to bardzo wysoką cenę, bo zostanie ukąszony przez tego węża. I tutaj właśnie widzimy, że kiedy Pan Jezus Chrystus przychodzi na świat, on cały czas odwołuje się do tego, że człowiek jest grzesznikiem, że ta więź między Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem została zachwiana, że ta więź jest zerwana i że przez cały ten czas, kiedy człowiek boryka się z tymi różnymi problemami, żyjąc tu na ziemi, Pan Bóg nie zapomina o nim i kieruje jego myśli cały czas do tego, co przygotował i co wkrótce ma się wydarzyć. I właściwie cały Stary Testament, jakbyśmy tak uważnie się temu przyjrzeli, jest właściwie takim pokazaniem człowiekowi kilku podstawowych praw, które były potrzebne ludziom wtedy żyjącym i nam dzisiaj zresztą też, żeby we właściwy sposób zrozumieć to, co się stało, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus na świat. Stary Testament pokazuje człowiekowi, że zapłatą za grzech jest śmierć i w związku z tym ktoś musi umrzeć w związku z grzechem. I ta kwestia ofiar przebłagalnych. A z drugiej strony właśnie w tych ofiarach tkwi druga wielka prawda, że istnieje taka możliwość jak ofiara zastępcza. Czyli zapłatą za grzech jest śmierć i z tym się nic nie zrobi. Natomiast tę śmierć, tej śmierci nie musimy ponosić my. Jest ktoś, kto będzie w stanie zapłacić za nasz dług, który mamy. I kiedy właśnie tak myślimy dzisiaj o tych nadchodzących świętach, o tym, że będziemy obchodzić po raz kolejny no, rocznicę tych radosnych wydarzeń, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy ten długo oczekiwany Mesjasz pojawił się. Niestety do dzisiaj żyją ludzie, którzy nadal jeszcze czekają na przyjście tego Mesjasza, to pierwsze przyjście, można by powiedzieć, bo my też czekamy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, ale już na to drugie, nieco w innej roli. Natomiast są ludzie, którzy cały czas jeszcze czekają. No są w ciężkiej, można powiedzieć, sytuacji pod tym względem. My już wiemy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł i ta ofiara została wykonana, a więc my już jesteśmy ludźmi zbawionymi. My już możemy mieć tę pewność zbawienia. Pan Jezus Chrystus za nas umarł i dzisiaj ta nasza więź z Bogiem jest trwała, bo jest oparta właśnie na tej podstawie, że my jesteśmy tymi grzesznikami, jesteśmy ludźmi, którzy upadają, ale jesteśmy kimś, za kogo zapłacił Pan Jezus Chrystus. W związku z tym, kiedy nawet szatan próbowałby jakoś zasiać w naszym sercu taką myśl, że my jesteśmy tacy do niczego, bo jednak upadamy, no bo jednak modlimy się często do Pana Boga, że prosimy Go o przebaczenie tych grzechów, no czyli te grzechy są w naszym życiu. Kiedy takie myśli nam przychodzą do głowy, to pamiętajmy o tym, że tak, jesteśmy grzesznikami, ale za nasze grzechy umarł Pan Jezus Chrystus i to zostało zapłacone i szatan został zwyciężony i nie ma prawa nas właściwie już w tej chwili oskarżać. Ale pamiętajmy też o tym, że kiedy myślimy o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, to wszyscy żyjemy w takim oczekiwaniu na to powtórne przyjście. Często myślimy właśnie o tym, że już niedługo Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie. I to jest dla nas taki radosny czas. Pamiętamy o tym, że kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, przyjdzie tutaj w chwale jako właśnie ten, można by powiedzieć, taki już no właśnie taki zdobywca, taki ujawniona już ta jego tożsamość zostanie, prawda? Już to cały czas jest tym królem królów i panem panów, a to już będzie takie powiedzmy wejście no, zwycięzcy tutaj na świat. Ale pamiętajmy też o tym, jak myślę, że przy okazji tych świąt też warto o tym zapamiętać i taką konkluzją chciałem zakończyć, że chociaż Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na świat po to, aby sądzić świat, lecz żeby świat był przez niego zbawiony, to jednak kiedy przyjdzie drugi raz, dla bardzo wielu ludzi, którzy są na tej ziemi, Pan Jezus Chrystus przyjdzie jako sędzia i czas łaski skończy się. I dlatego musimy pamiętać o tym, że cieszmy się z tego, że przyszedł Pan Jezus Chrystus, że jesteśmy zbawieni przez Jego krew, ale pamiętajmy też o tych ludziach, którzy jeszcze nie są zbawieni i o których musimy bojować w modlitwach, o których musimy myśleć, aby kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus drugi raz, był również dla nich właśnie tym kimś, w kim mają właśnie zbawienie, a nie kimś, kto jest ich sędzią. Amen.